że odnalazłeś mnie w tej gmuszy, Brianie.
Przecież byłem tu parę razy na rybach z Markiem, panie Baxter. A orientację terenową mam najgorszą.
Tak, dawne, cudowne czasy. Zawsze zastanawiałem się, co cię tu pociąga. Przecież tak naprawdę nie pasjonowało cię łowienie ryb.
No, przyjeżdżałem dla towarzystwa. Poza tym jest tu taki spokój. Jak dziś. A dziś bardzo chciałem z panem porozmawiać.
Miło mi, chociaż w poniedziałek mógłbyś mnie zastać w domu.
Chciałem porozmawiać gdzieś, gdzie nikt nie mógłby nas podsłuchać.
Tylko nie mów, chłopcze, że wpakowałeś się w jakieś tarapaty.
Nie wiem, w co się wpakowałem, wszystko to bardzo dziwne.
No cóż, mów, chociaż nie wiem, w czym może ci pomóc emerytowany gliniarz z bezwładną ręką.
Ech, to dłuższa historia.
No to w takim razie wejdźmy do chaty. Mam tam trochę piwa. I nie bój się podsłuchów. Sam to wszystko zbudowałem z bali. Nie ma nawet telefonu. Twoje zdrowie, Brian. A więc co to za historia?
Czy zastanowił się pan, że śmierć Marka mogła nie być przypadkowa?
Co ty mówisz? No, oczywiście nigdy nie znaleziono kierowcy, który go potrącił, ale Mark nie miał wrogów. Był dobrym studentem, trochę roztargnionym, zakochanym w nauce. Z tego co wiem, nie miał nawet dziewczyny.
Znałem go całe życie, ale studiowałem w nim tylko przez pierwszy rok. Potem przeniosłem się na medycynę. Może dlatego jeszcze żyję.
Co ty mówisz?
2 lata temu, w czerwcu, byliśmy na takim zjeździe młodych biologów w Vancouver. Mhm. Kilkudziesięciu wybijających się studentów ze Stanów, Meksyku i Kanady. Zaprzyjaźniliśmy się razem z Markiem, szczególnie z trójką z nich. Z Dolores z Meksyku, Tomem z Toronto i Bobem z Columbia University. Po wypadku Marka chciałem się z nimi skontaktować.
Miłe to z twojej strony. No i jak udało ci się?
Niestety nie. Cała trójka już nie żyła.
Co powiedziałeś?
Tak, wszystko zdarzyło się w ciągu 3 miesięcy. Dolores utonęła podczas wakacji w Acapulco. Tom rozbił się swoim samochodem, a Bob popełnił samobójstwo, wyskakując z 35 pełnego wieżowca.
Nieprawdopodobny zbieg okoliczności.
Początkowo też tak myślałem, ale coś nie dawało mi spać. Przez pół roku zbierałem dane. Wynika z nich, że w ostatnim czasie w Ameryce w dziwnych okolicznościach straciło życie 58 obiecujących studentów biologii. No, wypadki, samobójstwa, czasem zabłąkana kula podczas ulicznej strzelaniny, raz ukąszenie węża, parę razy przedawkowanie narkotyku u kogoś, kto nigdy się nie narkotyzował. Dwójka w ogóle zaginęła bez wieści.
Coraz bardziej mnie zaskakujesz.
To nie koniec. Zjawisko wygląda na światowe. Mam kilkanaście podobnych tragedii zarejestrowanych w Europie Zachodniej, 1 w Warszawie, 4 w Moskwie. No, dla przykładu, jeśli idzie o studentów literatury amerykańskiej, w ciągu tego samego czasu zdarzyło się jedynie 5 zgonów i żaden tak tajemniczy.
Podzieliłeś się z kimś tymi refleksjami?
Nie chciałem narazić się na śmieszność, a od pewnego momentu zacząłem się bać.
Od którego?
Zrobiłem pewną próbę komputerową. Zabrałem o każdym maksimum informacji i kazałem wybrać cechy wspólne.
No i
poza studiowaną biologią wszystko ich różniło. Rasa, płeć, pochodzenie, nawet wiek. Najmłodszy był 16-letnim geniuszem, najstarszy liczącym 30 lat, wiecznym studentem.
Rzeczywiście dziwne.
Ale w końcu znalazłem coś, co ich łączyło.
No.
Hobby. Wszyscy z nich byli namiętnymi fanami science fiction.
O cholera.
Agencja autorska Lizy Stein, słucham.
Bart Connolly z redakcji Chicago Globe. Chciałbym porozumieć się z panem Herbertem Quinnem.
To niestety niemożliwe.
Nie rozmawiać z dziennikarzami? To chyba od niedawna.
Od bardzo niedawna. Wczoraj zmarł.
O Boże. Wypadek?
Nie, atak serca. Ale jeśli chodzi o twórczość pana Quinna, służę panu pełnią informacji.
Rozumiem, że puściłeś mi to nagranie nie bez powodu.
Tak.
Udało mi się wcześniej ustalić, że co najmniej 30 ze zmarłych studentów niedługo przed śmiercią nabyło najnowszą książkę Herberta Quina Nadchodzą.
Herbert Quinn? Nie zetknąłem się z tym nazwiskiem.
Bo to dość marny autor. Choć nieprawdopodobnie płodny, wydał 120 tomów przez ostatnie 20 lat.
A dlaczego jednak w rozmowie podszyłeś się pod tego znanego recenzenta, Connolly'ego?
Coś mnie tknęło. Żeby nie podawać swego nazwiska, a poza tym, przedstawiając się jako Connolly, wiedziałem, że nikt nie odłoży słuchawki.
Czy mogłaby mi pani powiedzieć, kiedy rozpoczęto rozpowszechnianie ostatniej książki pana Quina?
Mściciel z Czerwonego Karła miał promocję w Nowym Jorku we wrześniu.
Myślę o powieści Nadchodzą. Kiedy pojawiło się wydanie amerykańskie, kiedy kanadyjskie, a kiedy niemieckie?
Amerykańskie w marcu, a dodruk w maju. W Kanadzie rozpoczęliśmy sprzedaż w kwietniu. Przekład na hiszpański pojawił się w czerwcu. Podobnie było z niemieckim i z polskim. W Moskwie zaczęto nas kupować w lipcu.
Słyszałem, że obecnie nakład jest wyczerpany.
Tak, w sierpniu Herbert wstrzymał dalsze nakłady, miał pomysł przepracowania dzieła. Kończył jednak Mściciela.
Tak.
Pierwsze wypadki wśród studentów amerykańskich zaczęły się już w kwietniu. Podobnie było gdzie indziej, tydzień, dwa po pojawieniu się już książki na rynku.
Książka, która zabija. Interesujące.
A, jeszcze bardziej interesujące jest to, że ta bezwartościowa szmira została kompletnie wykupiona i nie mają jej w żadnej bibliotece.
Jak to?
Wszędzie egzemplarze dziwnym trafem poginęły. Znalazłem ją dopiero u kolegi kolekcjonera.
I rzeczywiście jest to jakaś bomba?
Ale skąd nic ciekawego. Pomysł mniej więcej taki, że w stronę Ziemi nadciąga inwazja z kosmosu. W szeregach ludzkości działa już potężna, tajna armia obcych, przygotowujących teren. No, flotylla inwazyjna ma przybyć za parę lat.
Wydano już całe setki tym podobnych bzdur.
To też czytałem to z rosnącym znużeniem. Aż do pewnego momentu.
Tak?
Kiedy satelity zwiadowcze wykrywają nadciągającą flotylę, na Ziemi pojawia się panika i dokonywane są akty dywersji uniemożliwiające obronę. Dla ludzi staje się jasne, że obcy są wśród nas, a my nie potrafimy ich ani rozpoznać, ani zwalczyć. I wtedy grupa naukowców biologów przypadkiem odkrywa, że pewien preparat nieszkodliwy dla Ziemian może być zabójczy dla obcych. Rozpoczyna się akcja testowania, przy czym w kulminacyjnym momencie okazuje się, że nawet prezydent to zakonspirowany obcy. Ale dywersja zostaje zniszczona, a flotylla jak niepieszna zawraca.
Nie powiesz chyba, że wierzysz w taką bajkę.
Nie wierzyłem aż do wczoraj.
No coś takiego stało się wczoraj.
Proszę zobaczyć gazetę.
Znakomity krytyk Chicago Globe, Bert Connolly, nie porażony... prądem podczas kąpieli. O cholera!
Zginął przeze mnie. Kimkolwiek są, mordercy znajdują się wszędzie, czego dowodem może być sprawne wykupienie książek i likwidacja tych, którzy w momencie historycznej próby mogliby poszukać w niej inspiracji. Młodzi, zapaleni naukowcy bez uprzedzeń, jakie mają do fantastyki ich starsi koledzy.
Uważasz więc, że mamy do czynienia...
z prewencyjnym działaniem obcych, czymś na wzór akcji Heroda przeciwko niewiniątkom. Miejmy nadzieję, że równie bezskutecznej.
Na razie nikt nas nie śledzi, ale jeśli twoja szalona hipoteza jest prawdziwa, dom Quina jest pod obserwacją.
Musimy się tam dostać.
Na co liczysz?
Na wskazówkę. Interesujące jest, że ginęli czytelnicy, a autor przez pół roku wydawał się niezagrożony.
Może nie wiedział sam, na co wpadł.
Potem sytuacja uległa zmianie. Quinn wstrzymuje dalsze edycje.
A, coś go przestraszyło.
Ale mimo to ginie. Dlaczego?
Może wpadł na pomysł, jak można zidentyfikować i unicestwić obcych.
I mam nadzieję, uda się nam to ustalić.
Ale chyba w następnym odcinku.
Marcin Wolski.
Baśnie dla bezsennych. Noc 222.
Stany Zjednoczone współcześnie. Młody naukowiec Brian Murphy i emerytowany policjant Ronald Baxter rozpoczynają zadziwiające prywatne śledztwo.
Fakty są takie. Blisko setka młodych, obiecujących studentów biologii na całym świecie zmarła wkrótce po przeczytaniu książki science fiction Herberta Quina pod tytułem Nadchodzą, przestrzegającej przed kosmiczną infiltracją i zapowiadającą inwazję obcych.
Były setki podobnych książek.
Ale autor tej zmarł, chcąc ją kontynuować, a dziennikarz Bart Connolly, pod którego nazwisko się podszyłem, rozmawiając z agentką Quina, następnego dnia nie żył.
Doceniam wagę twojej hipotezy, Brian, ale żeby zainteresować nią kogokolwiek, trzeba mieć choćby cień dowodu.
I dlatego proponuję zacząć od przeszukania domu Quina.
A nie boisz się, że tam mogą już na nas czekać, skoro mieli pod kontrolą telefon tej literackiej agentki?
Jakie mamy wyjście? Jeśli sprawdzi się hipoteza, że obcy likwidują młodych biologów tylko dlatego, że ci za jakiś czas będą w stanie wykryć ich i zwalczyć, oznacza to, że cały nasz gatunek jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I nawet jeśli pan odmówi mi pomocy, będę próbował sam.
Idę z tobą, Brian. Przecież jeśli to, co powiedziałeś, jest prawdą, ci skubańcy zabili mi syna.
Operacja Herod, część druga.
W drodze do San Diego przenocowali w przydrożnym motelu. Wedle obliczeń od domu Herberta Quina w San Diego dzielił ich cały dzień intensywnej jazdy. Prowadzili na zmianę. Kiedy przy kierownicy zasiadał Brian, Baxter pochylał się nad laptopem i przeglądał pliki zgromadzone przez Murphy'ego.
Przemyślałem to wszystko, co mi opowiedziałeś, Brian.
Przekonałem cię?
No, w dużym stopniu. Na pewno twoja hipoteza jest poprawna. Innego logicznego wytłumaczenia tych wszystkich zjawisk nie ma. Chyba, że byłby to nieprawdopodobny zbieg przypadków niezwiązanych ze sobą.
Najgorsze, że nic nie wiemy o przeciwniku.
A, nie przesadzaj, troszkę wiemy.
Nie mamy nawet pojęcia, gdzie szukać podejrzanych.
Posłuchaj starego gminy. Nawet jeśli brak świadków i dowodów, można wyciągać pewne wnioski. Po pierwsze, obcy, skądkolwiek pochodzą, nie są wszechmocni i wszechwiedzący.
Fakt, jeszcze żyjemy. Poza tym dość łatwo kupili wersję, że jestem Bartem Connolly i zlikwidowali go zamiast mnie.
Są zniszczalni, ponieważ gdyby tacy nie byli, nie zareagowaliby aż tak histerycznie na możliwość dekonspiracji.
Fakt.
Nie są bezcieleśni ani niewidzialni. Nie potrafią wnikać parapsychologicznie w nasze ciała.
Co? No to na jakiej podstawie pan wymyślił?
No, gdyby to potrafili, przejmowaliby kontrolę nad ciałami ziemian, zamiast ich likwidować.
A może akurat nad tymi osobnikami nie potrafili zapanować?
Ta setka to bardzo reprezentatywny zestaw ludzi. Jeśli żaden z nich się nie nadawał, to znaczy, że prawie nikt nie może zostać obcym.
Przynajmniej w wieku dojrzałym. Ale dlaczego przyjął pan założenia, że muszą przybierać ludzkie kształty?
Bo w żadnym z odnotowanych przez ciebie wypadków nie ma nawet wzmianki o obecności w pobliżu ofiar jakichś dziwnych istot, cyborgów czy nawet zwierząt. Owszem, świadkami katastrof czy samobójstw bywali niekiedy przechodnie, dzieci...
Dzieci?
Czekaj, o cholera, zupełnie o tym zapomniałem.
O czym?
Kiedy szukałem sprawcy śmierci mego syna, którego, jak wiesz, potrącił samochód, zupełnie zlekceważyłem jedno z zeznań. Jakiś facet upierał się, że kwadrans przed wypadkiem widział stojący w bocznej uliczce pick-up, za którego kierownicą siedziało mniej więcej 10-letnie dziecko.
Cholera jasna, kiedy moją przyjaciółkę Dolores chwycił kurcz podczas kąpieli w Acapulco, w pobliżu też bawiły się jakieś dzieci.
Kapitan Gross? Mówi inspektor Larry Glenn z Phoenix.
Larry Glenn? Za...
67. kompania, stary koniu. Daliśmy żółtkom tęgi wycisk.
Co by nie pamiętał.
Słuchaj, stary, mam pytanie dotyczące śmierci tego waszego dziennikarzyny Connolly'ego. Mieliśmy u nas podobny wypadek. Żona pomogła mężowi przejść na tamten świat przy pomocy prądu podłączonego do wanny.
Nic z tych rzeczy. Connolly, siedząc w wannie jak idiota, postanowił się ogolić, nie zauważając, że przetarł się kabel golarki. W mieszkaniu nie było nikogo. To prawdziwa forteca. Zaryglowane drzwi, kraty w oknach, zamurowane okienka piwniczne.
Jednym słowem, mysz by się nie prześlizgnęła.
Mysz może tak. Na strychu był maleńki świetlik, ale z trudem przecisnęłoby się przez niego bardzo szczupłe dziecko.
Dziękuję, to właśnie chciałem wiedzieć.
Ale...
Jeszcze zadzwonię, stary. Słyszałeś?
Słyszałem. I myślę, że powinniśmy ostrzec tego Larego z Phoenix. Jeśli obcy podsłuchują telefony, może mieć kłopoty.
Wziąłem to pod uwagę. Kapitan Glenn nie żyje mniej więcej od 3 miesięcy. Nic mu nie mogą zrobić.
W tym samym czasie w Chicago znakomita agentka autorska Liza Stein nalała sobie wieczornego drinka.
A to kto?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, o co chodzi?
Chcieliśmy porozmawiać z panią, pani Stein.
To jest bardzo ważne dla pani.
Ale kto was tu wpuścił? Nie zostałam uprzedzona.
Zamknij się, suko, i siadaj na tyłku.
Co?
To co słyszałaś? Siadaj!
Ronald Baxter zatrzymał wóz 2 przecznice od domu Herberta Quina.
Poczekaj w samochodzie, rozejrzę się. Na wszelki wypadek miej broń w pogotowiu.
Okej.
Czekał około kwadransa, wpatrując się ze wzgórza w morze świateł spadających ku zatoce.
No i?
Dom robi wrażenie opuszczonego. Tylko w willi obok 2 małolatów pluska się w basenie.
Czy to podejrzane?
Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie to, że są tam wygaszone wszystkie światła, a przed budynkiem wisi wywieszka na sprzedaż.
Pozwolisz mi z nimi porozmawiać?
Dobra, będę cię ubezpieczał.
Cześć, dzieciaki.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nie wiecie przypadkiem, czy ktoś mieszka w domu Herberta Quina?
Chyba nikt.
A kogo pan szuka?
Jestem policjantem, zajmuję się podejrzanymi zgonami.
Co robić?
Przeniknął go ból. Poczuł bezwład mięśni. Zachwiał się.
Idź do basenu. Idź do basenu.
Usłuchał. Nie miał żadnej kontroli nad swym ciałem.
A więc tak to oni robią. Tak.
Poczekaj, najpierw go przesłuchajmy. Kim jesteś? Co wiesz?
Nie.
Czekaj, on może nie być sam. Czuję, że jeszcze ktoś tu jest.
Nie strzelaj do dziecka! Nie strzelaj!
O Boże. Zabiłeś tego dzieciaka. Dziewczynka jest ranna.
Nie dali mi wyboru. Byłeś zupełnie sparaliżowany. Mogli zrobić z tobą wszystko.
I tak zrobimy. Nie macie żadnych szans.
Znowu próbuję mnie spętać, ale chyba jest na to za słaba.
Zniósł ją. A przede wszystkim zasłoń jej twarz.
Nie rób.
Zmywamy się stąd.
A co z nimi?
Zabieramy ze sobą. Ciało do bagażnika, a ją na tylne siedzenie.
A jeśli telepatycznie ściągnie nam na kark innych?
Nie sądzę, że jest do tego zdolna. Widziałeś? Oboje mają telefony komórkowe. A poza tym, jak późno wyczuli moją obecność. Genialni nie są. Potrafisz dokonać sekcji?
Nie mam zajęcia w prosektorium.
Może więc dowiemy się, co w nich siedzi.
Nie mogę poruszyć ani ręką, ani nogą. Boże, wy wcale nie jesteście dziećmi.
Jesteśmy dziećmi, tylko troszkę mądrzejszymi niż inne.
Jeśli będzie pani z nami współpracować, to nic się pani nie stanie.
Aha.
Czego chcecie? Proszę, przestańcie.
Chodzi o drobiazg. Niech pani ogłosi, że przygotowuje nową, pośmiertną wersję powieści Nadchodzą według ostatnich zapisków Herberta Quina.
Może pani zasugerować zmianę tytułu na Już nadeszli.
O mój Boże.
Marcin Wolski.
Baśnie dla bezsennych. Noc 223.
Nic.
Jak to nic?
Nie jestem patologiem, ale w ciele chłopca nie znalazłem ani śladu żadnej pozaziemskiej istoty. To był normalny, dobrze rozwinięty 12-latek. Porządkowany 3 kulami jak sito. Szczepiony na ospę, w dzieciństwie operowany na kolano. Krew normalna, grupy 0H+, w żołądku niestrawiona pizza.
A jego mózg?
Wszystko w normie. Może odrobinę większe pod wzgórze odpowiadające za nerw wzroku. Żadnych guzów, zmian obecności innej istoty. Jeśli było w nim coś kosmicznego, to jest to równie nieuchwytne jak dusza.
Do diabła, Brian. Gdyby nas teraz złapali, nie miałby niczego na swoje usprawiedliwienie. Zabiłem jedno niewiniątko, a uprowadziłem drugie.
Operacja Herod.
I były Glina Ronald Baxter zadekowali się na opuszczonym ranczu w Nevadzie. Ich prywatne śledztwo, mające na celu udowodnić, że populacja ziemska zinfiltrowana jest przez kosmitów, przygotowujących teren do inwazji, wkroczyła w trudną fazę.
Nie możemy zwrócić się do władz?
Prawdopodobnie już nas szukają, powiadomieni przez rodziców tej dwójki szczeniaków. A my co możemy im powiedzieć?
Na całym świecie w różnych dziwnych okolicznościach zmarło około setki młodych ludzi, studentów biologii, a jedynym elementem łączącym te zgony jest fakt, że wszyscy byli miłośnikami science fiction i czytali książkę Herberta Quina o obcych, którzy nadchodzą.
To rozpaczliwie mało. Gdyby jeszcze Quinn przedstawiał jakieś konkretne dowody na istnienie tego zagrożenia...
Niestety wszystko wskazuje na to, że strzelając całkowicie w ciemno, trafił przypadkiem w jakiś słaby punkt obcych i ci postanowili zabezpieczyć się na przyszłość, aby nikt im nie przeszkodził, na przykład w chwili inwazji. Zresztą na tym opieram sobie przekonanie, że kosmici są możliwi do zwalczenia i to w jakiś biologiczny sposób.
Nie mam nadzieję, że sekcja chłopaka coś udowodni.
Zostaje dziewczyna ranna i związana, chyba nic nie zrobi. Pogadam z nią, a pan niech mnie ubezpiecza na wypadek, gdyby znów próbowała mnie zahipnotyzować.
Uwolnijcie mnie wreszcie!
Jeśli zechcesz z nami współpracować...
Jestem ranna. Powinnam znaleźć się w szpitalu.
No wiesz dobrze, że to niemożliwe, póki tam wszystkiego nie powiesz.
Ale ja nic nie wiem. To Adam był inny. Ja jestem tylko jego małą siostrzyczką.
Nie kłam. Wiemy, do czego jesteś zdolna. Od kiedy obcy jest w tobie?
Ja nie wiem, o czym mówisz. Zawsze byłam taka, jaka jestem.
No, ze zdolnościami do telepatii i umysłem dojrzałego człowieka.
Jestem po prostu zdolniejsza od innych ludzi. Mylicie się.
W takim razie do komunikacji z kim służyły wam telefony komórkowe?
Rodzice nam dali.
No, rodzice. Rozumiem. I to jest głos waszych rodziców.
Włączył pocztę głosową.
C211. C212. Zgłoście się.
Nic wam nie powiem.
Dziewczynka odwróciła się do Briana plecami.
211 i 212 to są numery porządkowe obcych. Wynika, że w samej Kalifornii musi być ich paręset.
Możliwe, ale mamy jeden punkt zaczepienia. Pamięć komórki. Ostatnie 10 rozmów dzieciaki odbyły z jednym, jedynym numerem.
I co to za numer?
Komórka, z którą się łączyli, należy do panny Lizy Stein, agentki literackiej Herberta Quina.
O cholera. Czyżby agentka była kosmetką?
No, albo ktoś przejął kontrolę nad jej telefonem. Ktoś kierujący samą akcją. W trakcie, kiedy zajmowałeś się sekcją chłopaka, ja rozejrzałem się po internecie. Właśnie wczoraj Liza Stein udzieliła niezwykłego wywiadu.
Myślę, że ogromnie ucieszę miłośników fantastyki naukowej wiadomością, że powieść Nadchodzą będzie miała ciąg dalszy. Porządkując papiery nieodżałowanego Herberta Quina, natrafiłam na prawie kompletną, brakowało jedynie epilogu, drugą część powieści, dostarczającą naprawdę niezwykłych emocji. Dałam jej tytuł Już tu są. I sądzę, że za jakieś 2 tygodnie oddam cały materiał do druku.
Do licha. Co ty o tym myślisz?
Myślę, że to dość fachowa przynęta, na którą pragną nas złapać.
W ciągu następnych 2 dni Liza Stein parokrotnie próbowała się wydostać z domu. Niestety na korytarzu za każdym razem napotykała któreś z tych okropnych dzieci. A samo wejrzenie ich przeraźliwie błękitnych oczu cofało ją do środka.
O co wam jeszcze chodzi? Powinniście być zadowoleni. Opublikowałam informację o ciągu dalszym, którego nie ma. Czy wreszcie dacie mi spokój?
Jak przyjdzie właściwy moment, proszę pani.
Ale kiedy? Wiem, że mnie obserwujecie, kontrolujecie moje rozmowy, izolujecie od ludzi.
Bo próba skontaktowania się z policją była naprawdę głupia.
Zabraliście moją komórkę.
Tylko pożyczyliśmy. Chwilowo.
Czego wy chcecie? Kim jesteście? Tworami wyobraźni Herberta, które oblekły się w ciało?
To nie ma znaczenia. Proszę z nami współpracować, a będzie pani żyć.
A jeśli nie?
Znów wlepił w nią swoje ślepia. Na miękkich nogach powlokła się do kuchni. Ręka, nad którą nie miała żadnej kontroli, sama powędrowała do kurków z gazem.
Nie. Nie. Nie.
Właśnie. Po co ma się przydarzyć jakieś nieszczęście?
Brian obudził się w środku nocy. Na farmie panowała niezmącona cisza, ale z pokoju Ronalda Baxtera sączyło się światło.
Nie śpi pan?
Nie, trafiłem na coś ciekawego. Porozumiałem się z kumplem z Los Angeles. Hugh to emerytowany gliniarz, jak ja, o nic nie pyta, a pomoże. Mam już nazwisko dzieciaczków. Adam i Ewa Graham, bliźniaki. Ale to nie koniec. Dowiedziałem się, że urodzili się w słynnej klinice w San Fernando w wyniku zapłodnienia in vitro. Zabiegu dokonała doktor Amy LaForêt. Mój kumpel Hugh ustalił, że w ciągu roku miała około 200 porodów będących efektem sztucznego zapłodnienia.
Chyba powinniśmy porozmawiać z tą panią doktor.
To będzie trudne. Amy LaForêt nie żyje. 10 lat temu popełniła samobójstwo. Przedawkowała środki nasenne.
O, shit!
Dowiedziałem się jeszcze, że w poprzednim sezonie pracowała w Nowym Jorku, a wcześniej rok w Chicago i zaczęła w Waszyngtonie.
Rozumiem. Powinniśmy zatem szukać niebezpiecznych 12-latków w dystrykcie Columbia, 13-latków w Illinois, a 14-latków w Nowym Jorku.
Przede wszystkim Hugh ma się postarać o listę wszystkich dzieci, które ujrzały świat w szpitalu San Fernando 11 lat temu.
To jest coś.
Jeszcze gdybyśmy nie byli sami i dysponowali czymś więcej niż tylko hipotezami, a tak walka jest nierówna. Z pewnością nas szukają.
Drugą mam koszmarne sny.
Sądzę, że musimy wycisnąć coś z tej małej Ewy.
Chyba nie chcesz jej torturować.
Mam nadzieję, że nie będę musiał. Dam jej trochę alkoholu, może to ją odrobinę rozluźni.
Dziewczynka nie spała. Wyraźnie wracała do sił. Gorączka ustąpiła.
Rozwiążcie mnie i zdejmijcie mi wreszcie ten bandaż z oczu.
Wszystko zależy od ciebie. Wypij.
Co to jest?
Coś na wzmocnienie.
Czuję alkohol, a mnie nie wolno pić alkoholu.
No, to tylko kropelka na wzmocnienie.
Ja jestem uczulona. Nie!
Trzymaj ją, Brian!
Szamotała się rozpaczliwie, ale Baxter nie ustępował. Podważył jej zęby, wlał.
Niech pan czeka, ona...
Zabiliście mnie? Zabiliście?
O Boże, nie!
Ciałem dziewczyny wstrząsnęły konwulsje. Jeszcze chwila, a znieruchomiała. Brian próbował ją reanimować. Daremnie. Oddech zanikł, a serce nie biło. Nie pomógł masaż ani sztuczne oddychanie.
Wszystko na nic. Nie żyje. Co myśmy zrobili, panie Baxter?
Być może przypadkiem odkryliśmy to, czego tak się obawiali. Prosty środek, który ich zabija.
Alkohol?
To tłumaczy, dlaczego do akcji wybrali dzieci. Te raczej nie piją.
Nie mogę uwierzyć.
Ruszajmy, Brian. Musimy pochować ciała i pędzić do Kalifornii. Hugh dostarczy nam nazwiska, a my poddamy parę osobników testowi alkoholowemu. Jeśli się sprawdzi, postawimy się do dyspozycji władz. Ostrzeżemy społeczeństwo za pomocą mass mediów.
Dobra.
Szybko uwinęli się ze wszystkim. Może za szybko. Brian zaniedbał sekcji zwłok, a gdy przysypywał piaskiem zimne ciało Ewy, nie zwrócił uwagi na zaskakujące przebarwienie skóry. Nie wyczuł także wolnego, ale z każdą chwilą mocniejszego bicia serca. Ale skutki tego przeoczenia poznamy dopiero za tydzień.
Zostało nam niecałe 100 mil. Za 2 godziny będziemy w Los Angeles.
Dobrze. Hugh Murdock obiecał zwołać kilkunastu dziennikarzy na konferencję. Ma też namierzonych kilkanaścioro dzieci urodzonych w szpitalu San Fernando.
Jeśli jeszcze uda się zdemaskować obecności mediów jako opcję.
Nie, z tym może być trudno. Przedstawienie twojej koncepcji, choć logicznej, dla większości słuchaczy zabrzmi nieprzekonywająco.
Mimo śmierci blisko 100 młodych biologów, Herberta Quina, redaktora honorowego?
Ludzie wolą uwierzyć w najbardziej nawet nieprawdopodobny zbieg okoliczności, niż przyznać, że obcy żyją wśród nas.
Możemy to udowodnić, mamy listę potencjalnych kosmitów. Dowiedziemy, że Przypadkowe odkrycie ich istnienia przez popularnego autora science fiction skłoniło ich do tych wszystkich zbrodni. Zatem znaleźliśmy sposób, jak ich wyławiać. Wiemy też, że ich słabym punktem jest alkohol.
Ale chcąc tego dowieść, musielibyśmy zmusić podejrzane dzieciaki do publicznego picia alkoholu, czego efektem byłby natychmiastowy zgon tych z nich, które są obcymi. Ale wówczas media by nas rozszarpały.
Nieważne, co zrobią z nami dziennikarze. Ziarno zostanie zasiane. A problem zagrożenia Ziemi przez kosmitów, którzy w trakcie zapłodnienia in vitro przenikają do ludzkich organizmów, nie będzie mógł zostać zbagatelizowany.
Daj Boże.
O cholera, patrol.
Spokojnie, ja z nimi porozmawiam.
Jesteście aresztowani. Macie prawo zachować milczenie.
Znam formułkę, sam byłem gliniarzem.
Wiem, jesteście podejrzani o uprowadzenie i przetrzymywanie rodzeństwa Adama i Ewy Graham.
Gotowi jesteśmy wszystko wyjaśnić.
Jestem pewien. Już, dowozu.
Nie można delikatniej.
Proszę nie stawiać oporu.
Zabiera pan nas do Los Angeles?
Na razie na posterunek.
Proszę w takim razie umożliwić mi zadzwonienie do...
Do adwokata?
Do mojego przyjaciela, emerytowanego policjanta.
Zastanowię się. Na posterunku.
Ale tu chodzi o czas. Nie ma pan pojęcia, jakie to ważne. I to nie tylko dla nas. Czy pan wie, o co idzie gra? Kim jest przeciwnik?
Daj spokój, Brian.
Muszę by to powiedzieć. Sierżancie Krebs, te śliczne dzieciątka to w istocie osobniki o niebywałych możliwościach telepatycznych. Potrafią zmusić do samobójstwa. Aha. Do składania fałszywych zeznań. Aha. To wyzwanie dla całej naszej cywilizacji. Mhm. Forpoczta przyszłej inwazji.
Małe zielone ludziki. Ciekawi mnie, coście z nimi zrobili, panie Murphy. Możecie milczeć. Wkrótce i tak się dowiemy. Nasz drugi patrol natrafił już na farmę, w której się dekowaliście.
Cholera.
Areszt był mały, ciasny, smrodliwy. Do skontaktowania się z Hugh Murdockiem nie doszło.
Nie ma łączności, Zelej. Zdarza się.
W takim razie proszę o nasze komórki.
Też nie działają. Chyba są wyładowane.
Sierżancie, czy was to nie dziwi, że nagle nie ma łączności, komórki milkną?
Mnie? Mnie nic nie dziwi.
A kim jest ten chłopak?
Który?
Ten! Od chwili, gdy przyjechaliśmy, cały czas gapi się w okno posterunku.
Co? A, to Mike, syn stary Anne Greenway. Grzeczny małolat. Mimo, że chowany bez ojca. En urodziła go, gdy miała 55 lat. Ale tego drugiego nie znam.
Którego drugiego?
No tego murzynka. Chyba musiał przyjechać niedawno.
Ale czy mógłby pan sprawdzić jego dane i porównać z moją listą?
Niczego nie będę sprawdzać, panie Baxter.
Tymczasem w ciągu następnej pół godziny w okolicy posterunku pojawiła się jeszcze dwójka 11-latków. Potem trójka. Przybywali sami, a może zmuszali rodziców.
Dobrze, że pan jest, sierżancie. Proszę spojrzeć, jest ich już 7.
Możecie mieć spore kłopoty.
Kłopoty? To macie wy. Na farmie znaleziono ciała waszych ofiar.
To nie tak. Oni...
Słucham. Słucham, Krebs. Co jeszcze? Zaraz! Co mówicie? Niemożliwe!
Kiedy natrafiono na drugie ciało, kopiących zaskoczył dziwny zapach. Nie była to woń rozkładu raczej.
Poświeć tu, Greg! Chyba mamy tę dziewczynę. O Boże! To się rusza! To...
Krzyk uwiązł mu w gardle. Spodziewał się trafić na zwłoki Ewy Graham, ale znalezisko nie było człowiekiem. Ciało na znacznej powierzchni pokrywała łuska, a twarz, mimo że pozostały jeszcze dwa dziewczęce warkoczyki, wydłużała się już w zębaty pysk gada.
Co to jest? Ona żyje!
Przeszkodziłeś mi spać, człowieku.
Nie!
A mówcie spokojnie! Co zrobiłem?
Jak?
Jak to pożarty? Jesteście pijany?
To dziewczynka go zjadła?
Niemożliwe. Jak to kule się nie mają? No. Dobra. Lepiej się wycofajcie. Nie mogę. Spróbujcie się porozumieć z posterunkiem w Stonklik. Ja nie mam żadnej łączności na dalszy dystans. Over.
Co się stało?
Cholera. Kogo byście tam zakopali? Greg mówi, że to pół człowiek, pół potwór. I w dodatku przemienia się w oczach. Pożarł mojego najlepszego funkcjonariusza.
I co?
Oddalił się. Kule się bestii nie imają.
Nic nie rozumiem, przecież kiedy odjeżdżaliśmy, ona nie żyła.
Widocznie wydawało nam się. Alkohol ich nie zabija, tylko usypia i uruchamia mechanizm przemiany. Uaktywnia uśpione chromosomy, przyspiesza metabolizm. W efekcie ludzcy nosiciele obcych przeobrażają się w dorosłą postać właściwą.
O czym wy mówicie? O inwazji jaszczurów?
Prawdopodobnie to był ich plan na godzinę zero. W odpowiednim momencie każdy z dzieciaków miał chlapnąć lufę i zmienić się w kosmicznego gada.
A myśmy niechcący przyspieszyli ten proces.
Tak. Nie, nic nie rozumiem. Mówcie lepiej, czym się zwalcza to świństwo, to gazem, ogniem. Tam są moi ludzie, potwornie przerażeni.
Nie wiemy. Ale czujesz, Brian?
Coś jakby...
Nadchodzą. Tworzą hipnotyczny pierścień wokół nas. Sierżancie, proszę otworzyć celę i dać nam broń. Błagam, proszę otworzyć, albo zginiemy.
Co? O czym wy mówicie? Jestem taki... senny.
O Boże, panie Krebs! Załatwili go.
Czekaj, nie wyglądaj przez okno. Może dosięgnę jego broni i kluczy. Co? Otworzymy kratę.
Oni są coraz bliżej.
Już jesteśmy. Nadchodzimy. Zróbcie, co musicie.
Strzelaj, Brian! Nie do mnie, do nich! Bez litości!
Nie mogę. Oni chcą, żebyśmy strzelali do siebie. Oni...
Wytrzymaj, idzie pomoc! Ognia!
W masakrze zginęło 11 dzieci, jeden z policjantów usiłujący przeciwstawić się strzelaninie. Potem Brian i Ronald złożyli broń. Policjanci i przybyli wkrótce funkcjonariusze FBI z trudem zapobiegli ich linczowi przez wzburzonych mieszkańców. Prasie powiedziano o grupce szaleńców, którzy po dokonaniu rzezi zniknęli. Co naprawdę stało się z Baxterem, Murphym i Murdockiem, trudno dociec. W każdym razie w ciągu następnego roku na całym świecie zmarło na dziną dziecięcą tężyczkę około 7000 dzieci. Dziwnym trafem wszystkie pochodziły z zapłodnienia in vitro. Światowa Organizacja Zdrowia nadzorowała zabieranie ciał do badań na pewną bezludną wyspę u wybrzeży Brazylii. Później szerzyły się pogłoski o pojawieniu się na niej ogromnej ilości martwych jaszczurów. Ale kto wie, jaka jest prawda? Może tylko autorzy science fiction. Ale i oni w tej sprawie trzymają gębę na kłódkę.